rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, o 21.04, 23 czerwca 2026 roku. Przy mikrofonie Rafał Rygulski, audycję realizuje Jakub Woźniak. Będzie o przyrodzie, będzie o Dąbrowach, będziemy opowiadać fajne rzeczy, ale i być może niepokojące. My, to znaczy ja i moi goście, a nimi są dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Wiesław Krzewina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I Przemysław Świerblewski, rzecznik Nadleśnictwa Krotoszyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Daszbur.
Panowie, 10-11 czerwca odbyła się, czyli niespełna dwa tygodnie temu, odbyła się konferencja bardzo poważna na temat kompleksu leśnego nazywanego Dąbrową Krotoszyńską. I co to za obszar jest? Mogę powiedzieć na pewno, że wyjątkowy, ale dlaczego on jest wyjątkowy?
Zdecydowanie wyjątkowy, duży las, ponad 20 tysięcy hektarów dąbrów zbudowanych z dębów szypułkowych naszego chyba najbardziej cennego gatunku drzewa polskich lasów, takiego symbolicznego, bo w dawnych czasach piastowskich on kojarzył się z siłą, z powagą, z władzą, no i trochę z tajemnicą. Czyli tak jak mówię, Dąbrowy Krotoszyńskie, czyli lasy, w których przeważa dąb. O ciekawej historii, bo to są w południowej Wielkopolsce, prawie w sercu Wielkopolski, olbrzymi obszar leśny, niezwykle cenny, bardzo stary, jak na polskie lasy, bo tam liczne fragmenty mają więcej jak 180 lat. To jest naprawdę dużo. Masę pokoleń. To jest 6 pokoleń ludzkich. Mhm. Trzeba sobie zdać sprawę. I jeszcze jedna ciekawostka. Ten las cały powstał, właściwie posadzony ręką człowieka, co jest też ciekawą historią. Prawie 200 lat temu.
Posadzony ręką człowieka? Można... To się kłóci z takimi informacjami o Dąbrowach Krotoszyńskich, że to jest naturalny kompleks leśny?
No właśnie, okazuje się, że taki piękny las może powstać również dzięki ludziom, właściwie dzięki czasami jednej osobie, nowy właściciel, którego rodzina otrzymała dużą powierzchnię, zaniedbany las prawie 200 lat temu, bo w początkach XIX wieku wpada na pomysł, żeby coś zrobić z tą powierzchnią i sadzi, próbuje, uczy się tej pracy, udaje mu się to z sosnami i dębami, powstaje piękny las, który on pielęgnuje tak długo jak może. Potem przejmują to już polscy leśnicy w wiadomych chwilach historii i dbają o niego nadal, bo już wtedy był pięknym kawałkiem lasu.
Mówimy o lasach, które zajmują teren dzisiejszych powiatów Krotoszyńskiego, Ostrowskiego i Pleszewskiego. I mówi się też, że te dąbrowy rosną na tak zwanej płycie krotoszyńskiej.
Tak, płyta krotoszyńska to jest właśnie taki obszar pomiędzy mniej więcej Jarocinem a Ostrowem Wielkopolskim, sięgający też do Gostynia. Obszar, który jest bardzo płaski. Tam generalnie
i
nie
dlatego
ma...
pojęcie płyty, tak?
Tak, tak. Ze względu na tą płaskość. On też jest zbudowany z takich ciekawych utworów. Tam są bardzo duże pokłady gliny. Ziemie są ciężkie, nieprzepuszczalne i to też dla naszego lasu ma niebagatelne znaczenie, ponieważ nasz las korzysta tylko z wód opadowych. Nie ma tam, przez tą glinę nie może pociągać woda gruntowa.
Mhm. A proszę powiedzieć, bo to, czyli pojęcie płyty nie dotyczy jakiejś płyty tektonicznej, nic takiego, po prostu chodzi o tę płaskość.
Tak, to lodowiec spowodował, że ten teren jest taki płaski, to jest morena denna i tam nie ma żadnych wielkich przewyższeń, nie ma też żadnych cieków wodnych specjalnych, to wszystko jest takie płaskie i glina.
Mówimy też czasami w odniesieniu do chyba fragmentów tych dąbrów, określa się je jako dąbrowy świetliste.
W tej chwili już nie ma.
Już nie ma.
Nie ma takich dąbrów. To były bardzo niewielkie fragmenty. To są inne zbiorowiska roślinne, to są przede wszystkim grądy. Mówi się też o kwaśnych Dąbrowach, ale widzimy, że jednak Grądy to jest to dominujące siedlisko, które tam się rozwija.
Choć te Dąbrowy Świetlice też mają ciekawą historię i też trochę zależą od człowieka, bo one powstały trochę dzięki gospodarce, w której po prostu wypasano zwierzęta gospodarskie w lesie, bo nie każdego było stać na wypasanie gdzie indziej. I one zjadały właściwie wszystko, dokąd sięgały swoimi ryjami, bo to najczęściej była trzoda chlewna. Stąd zbudował się dosyć specyficzny las, składający się ze starych drzew, niezbyt gęstych i prawie że braku na dole tej warstwie krzewiastej i ograniczonej warstwie runa, ale z drugiej strony bardzo piękne. Co jest ciekawe, on wymaga, żeby nadal tak wyglądał, jak go doceniamy, nadal pracy tych zwierząt, więc dzisiaj właściwie, żeby Dąbrowa Świetlista, tak jak mówił tu inżynier, trwała, to musielibyśmy nadal wypasać po prostu tam zwierzyny.
Bo te zwierzęta powodowały, że po prostu na dole nic nie zdołało odrosnąć.
Właściwie tylko wiosną tam się pojawiał taki krzyk wiosny, pojawiły się nagle rośliny, krótko trwały, a kiedy zaczęto wypasać te wszystkie bydlęta, to w zasadzie wszystko znikało. Nie pojawił się też młode pokolenie lasu często, więc ten las był, starzał się bez środkowego i młodego pokolenia. To tak jakby świat się składał tylko ze starszych ludzi.
Mówimy o powierzchni leśnej ponad 20-tysięczno-hektarowej, bodaj niespełna 23 tysiące hektarów. Czy mówiąc o kondycji tego obszaru, niepokojącej, co już uprzedzamy, mówimy o takiej jednolicie niepokojącej właśnie kondycji tych drzew na całej powierzchni?
No tutaj trzeba by zacząć może nie tyle od razu kondycji drzew, tu poproszę gospodarza o dwa słowa, ale zanim o tym powiemy, powiedzmy sobie, co się dzieje w ogóle z lasami w Wielkopolsce i w środkowej Europie. Wszyscy słyszeliśmy o zmianach klimatu, natomiast jak sobie to przełożymy trochę w szczegóły, w których dotyczy to lasu, to zaczynają się problemy. Chodzi o to, że po pierwsze w Wielkopolsce skończyły się zimy. Jakie były, to były, ale były opady śniegu, które były bardzo ważną porcją wody przy wiosennym ruszaniu wiosny. Pojawiły się w ostatnich 10-15 latach tak zwane dni upalne. One zawsze były, ale tych dni upalnych jeszcze 20-30 lat temu było jeden, może dwa w roku. W ostatnich latach jest to około 20 dni corocznie, co powoduje, że mamy ujemny bilans wodny, to znaczy mówiąc najprościej, więcej wody paruje niż pada. W związku z czym te dęby, o czym mówił tu Przemek, zaczynają być głodne wody, bo tą wodę mogą dostać tylko z opadów deszczowych właśnie przez tą warstwę gliny, o której mówiliśmy. One rosną jak w takiej doniczce z zatkaną dziurką w środku. Jeżeli z góry coś nie napada, to z dołu na pewno się nie napiją. I w przypadku, kiedy więcej paruje tej wody niż pada, to one zaczynają głodować. Gorsze jest jeszcze to, że pierwsze 100 lat te dęby rosły w fantastycznych dla nich warunkach klimatycznych, bo to już jest ten okres, kiedy ludzie mają dosyć dokładne dane, jakie były wtedy warunki klimatyczne, jak się rozkładały opady. Wtedy te opady były rozłożone równomiernie w całym roku. Przez cały sezon wegetacyjny dęby były zasilane z góry wodą w równomierny sposób. Dzisiaj to są, tak jak już sami obserwujemy i co nam dokucza, nawalne deszcze co 3 tygodnie, które zalewają nam piwnice, a potem przez 3 tygodnie mamy totalną suszę. I tego dęby już przyzwyczajone i rozpieszczone do tych wcześniejszych warunków no po prostu nie znoszą.
No właśnie, użył pan w jednym z filmów opowiadających o problemie, też zapowiadających konferencję takich sformułowań, że dęby tam były rozleniwione i rozpasane. Właśnie z powodu dostępu do wody, tak?
Tak, tak. One nawet to widzimy, jak taki dąb stały wichura nam powali, to widzimy, co jest na dole, jak wygląda jego korzeń. Dąb jest znany z tego, że, zresztą Kochanowski o tym mówił, ładny wierszyk, że ma korzeń dosyć potężny, taki pionowy, długi, głęboko sięgający. Tam ze względu na tą warstwę gliny i rozleniwienie, czyli wystarczającą ilość opadów w młodych ich latach, czyli 50, jeszcze 100, 150 lat temu, one nie wykształciły tego korzenia. Już go nie wykształcą, bo to są poważni 50-latkowie, gdyby je przeliczyć na wiek człowieka. Już się nie rozwinie ten korzeń. One po prostu zaczynają głodować, bo jest za mała część korzenia w stosunku do wielkich korzeń tych dębów.
A nie wykształciły, bo po pierwsze nie musiały, a po drugie z powodu gliny tak też
tak, ta warstwa
miały problem z tym.
Jest pewnym utrudnieniem dla nich, tak, żeby się przez nią przebiły. Bliski krewniak dębu szypułkowego, już nie tak piękny, nie taki wzorowy, nie taki duży, dąb bezszypułkowy, trochę lepiej sobie radzi w takich warunkach. On potrafi tam powalczyć trochę z tą gliną i próbuje się czasem przez nią przebić.
Proszę pana, czy wy tam na miejscu tak na bieżąco, z dnia na dzień obserwujecie niepokojące jakieś objawy tej, a to suszy, a to właśnie nawalnego deszczu, a to znowu upału. W perspektywie znowu mamy kilka upalnych dni. Pewno to będzie niezła szkoła dla tych dębów też.
Tu warto też wspomnieć jeszcze, że te dęby, korzystając z tego dobrodziejstwa w czasach swojej młodości, wyrosły po 30 i czasami więcej metrów na wysokość. I teraz, kiedy im tej wody brakuje, a trzeba ją pompować tak wysoko do koron, to one rzeczywiście sobie z tym nie radzą. My obserwujemy tutaj już od początku lat 80., kiedy w roku 81, 82 były takie dwa bardzo suche lata, kiedy się zaczęły te problemy ze zdrowotnością i one od tego czasu, zmiany klimatyczne z roku na rok przyspieszają. Raz jest trochę lepiej, raz jest trochę gorzej, ale ostatnie lata, to jest od 2015 roku, mamy permanentną suszę. Całe już w tej chwili 10 lat. Tam wody brakowało, ciągle tej wody padało za mało i te dęby, no, nawet najsilniejsze organizmy, jeśli nie mają co pić, to zaczynają chorować i no, za wcześnie zamierają.
I tutaj zauważę, że jednym z gatunków ptaków, który ukochał sobie te dąbrowy, jest dzięcioł średni. A jak sobie o nim poczytałem, to wychodzi na to, że on uwielbia martwe i obumierające drzewa ze starymi dziuplami i infekcjami grzybowymi.
Tak, to jest niewielki dzięcioł, który rzeczywiście potrzebuje takich próchniejących drzew.
I tam je znajduje.
I on się bardzo dobrze czuje w naszym lesie. Warto powiedzieć, że prowadzone są badania naukowe i ta populacja jest liczona od ponad 25 lat i nigdy nie było ich w naszym lesie tak dużo jak w tej chwili.
To dla populacji dzięcioła rewelacyjna wiadomość, ale ta jego obecność dużo mówi o kondycji drzew.
Tak, zdecydowanie potwierdza to ten fakt, który my obserwujemy jako leśnicy też już od kilkudziesięciu lat. Tam jest taka historia, że większość leśniczych, tych pracowników terenowych, pracuje 20, 30, nawet 40 lat w jednym miejscu, więc oni naprawdę mogą dużo powiedzieć, co się dzieje i są naprawdę zaniepokojeni, ponieważ od kilkunastu lat ilość martwych drzew, my to nazywamy posuszem, bo to są suche drzewa, stare słowo leśne, ilość tych martwych drzew rośnie dosyć lawinowo. Oczywiście sobie z tym radzimy, my je usuwamy, my staramy się je wycinać właśnie po to, żeby owady, które je zasiedlają, nie zasiedlały kolejnych drzew, żeby ta zaraza w pewnym sensie nie rozprzestrzeniała. Ale tu musimy też znaleźć pewien bilans, bo usuwanie starych drzew powoduje, jak to w naturze bywa, że na ich miejsce powinny znaleźć się młode pokolenia. Przy normalnym lesie po prostu najpierw jest tak, że stary olbrzym z siwą brodą, stary dąb przewraca się i w jego miejsce pędzą do światła tysiące małych siewek, sadzonek, które, z których wygrywa jedna albo dwie. Natomiast tam nie ma tego młodego pokolenia często, bo już te rzadkie lasy spowodowały, że zbyt dużo światła dociera do dna tego lasu. Nie ma typowego takiego ciemnego lasu i na dole rozrosły się trawy, które wytworzyły tak gruby kożuch, że te młode siewki no nie dają rady tam sobie przebić, a jeszcze przy tym debecie wody wiosennym, kiedy wody brakuje, to już zupełnie nie mają szans.
A ta glina w podłożu jest przeszkodą dla wzrostu nowych drzew, czy nie?
Wydaje się, że młode drzewa, tak jak młodzi ludzie, jeżeli będą wyrośnięte, będą wzrastały w trudniejszych warunkach, one w stanie są bardziej plastyczne. One się nauczą tam żyć, wytworzą większy korzeń, mniejszą koronę. My już też się uczymy, obserwujemy naturę i na przykład nie sadzimy zbyt dużo tych drzew na powierzchni. Jeżeli jest ich mniej, to one mniej konkurują ze sobą i wobec tego deficytu wody łatwiej im jest przeżyć. Problemem jest to, że właśnie ta dań bardzo gęsta jest problemem i po prostu te młode siewki rok przeżyją, drugi rok trafiają na bardzo suchą wiosnę i taka trzyletnia siewka przestaje istnieć. Masowo czasem to widzimy, zwłaszcza, że te wiosny są po prostu suche, bo jak nie ma zimy, nie ma śniegu, to wiosną las jest po prostu suchy.
Mhm. Ja myślę, że warto też podkreślić, że my sobie dosyć dobrze potrafimy radzić z wprowadzaniem tego młodego pokolenia i każdy może przyjechać i zobaczyć, że to, co posadziliśmy, to rośnie, jest plastyczne, daje radę. Natomiast no, jak to będzie dalej, czy zmiany przyspieszą? Bo być może w tej chwili mamy świetne warunki klimatyczne w stosunku do tego, co będzie za 100 lat. Tego nie wiemy, a za 100 lat te dęby, które posadzimy dzisiaj, w sumie nie będą jeszcze takie stare.
Mm-hmm. Ja bym chciał, żebyśmy wyraźnie powiedzieli, że mówimy, bo nie wiem, czy to padło, że mówimy o jednym z najcenniejszych kompleksów leśnych w Polsce i chyba też możemy to do skali Europy śmiało też odnieść.
Zdecydowanie tak. Tak duży obszar dąbrów, dębu szypułkowego w środkowej Europie jest właściwie jedyny. To właśnie płyta kotoszyńska, jak ją nazywamy, czy dąbrowy kotoszyńskie. To jest zupełnie wyjątkowy obszar i tym bardziej musimy go obserwować i troszczyć o niego, żeby go obronić w takim kształcie, jak jest, ale już wiemy, że zmiany klimatu, które przyspieszyły, tak pędzą teraz, że naturalne mechanizmy ewolucyjne trochę za nimi nie nadążają. W normalnych warunkach drzewa przeżywają te, które w nowych warunkach czują się lepiej i powolutku ta ewolucja goni jakby zmiany. Natomiast tutaj ostatnie 15-20 lat powoduje, że jest to wyścig do mety i wydaje się, że nie wszędzie ten las będzie wyglądał za 20 lat tak, jak widzimy go dzisiaj. Prawdopodobnie, zresztą to obserwujemy, będą wchodzić nowe gatunki, bardziej dostosowane. Być może, tak jak to obserwujemy i obserwują naukowcy, że gatunki śródziemnomorskie przesuwają się w stronę północy Europy. Jak to ktoś obliczył bardzo dokładnie, około 4 km rocznie przesuwa się granica niektórych gatunków drzew, które rosną nad Morzem Śródziemnym, w zupełnie innych warunkach niż nasze.
Czyli moglibyśmy, gdyby założyć, że ta prędkość przesuwania się granicy występowania gatunków nie będzie się zmieniała, to jesteśmy w stanie policzyć, za ile lat ten czy inny gatunek dotrze do nas.
Leśnik musi obserwować i wyprzedzać pewne procesy. My już obserwujemy, czy są takie gatunki, które razem z tym dębem szypułkowym, tam gdzie on się czuje, tam gdzie, tak jak mówił Przemek, uda się go leśnikom wyprowadzić doskonale. One sadzone rzeczywiście rosną fajnie, przyzwyczajają się do tych warunków, my im pomagamy, chronimy je przed zwierzyną, ale jeżeli będzie im brakowało wody, musimy myśleć o tym, jakimi gatunkami ją uzupełnić. Są takie nowe teorie naukowe, które mówią, że ten nowy las musi być bardziej zmieszany, żeby rozproszyć ryzyko, żeby lepiej dostosować. Są takie miejsca w lesie, gdzie dąb szypułkowy się będzie czuł nadal doskonale, ale już są takie górki, gdzie tej wody troszkę brakuje i być może tam się pojawi, tak jak widzieliśmy to zresztą na płycie, na przykład buk, który troszeczkę lepiej znosi okresowy brak wody.
To są rzeczywiście bardzo ciekawe obserwacje, bo ja już tam deptam tymi ścieżkami ponad 20 lat, a rozmawiałem też z leśnikami, którzy już nie żyją, a deptali praktycznie od czasów II wojny światowej i wynika z tego jasno, że rzeczywiście rola pewnych gatunków wyraźnie rośnie, że tego graba tam było mniej, że było dużo świerka, którego teraz już nie ma prawie wcale, który już ustąpił pod wpływem tych zmian klimatu. Teraz właśnie widzimy, że fantastycznie się zachowuje buk, że lipa też wkracza, jeśli gdzieś jest ten las, kiedy był zakładany, tej lipy nie było, ta lipa nie była wprowadzana, nie był wprowadzany klon jawor, który, jak widzimy, też bardzo fajnie się w tym lesie zachowuje i ten las się robi coraz bardziej skomplikowany, coraz bardziej złożony. Te naturalne procesy są naprawdę ciekawe, no ale jak wszystko w lesie, wydaje się, że to jest bardzo powolne, a zmiana jest ciągła i nieodwracalna.
Te gatunki, które pan wymieniał, same wkraczają, to nie są nasadzenia czynione przez człowieka, tak?
One wkraczają, no nie wszystkie, bo tak jak lipa czy jawor, to są takie drzewa, które my sadziliśmy już od kilkudziesięciu lat na nowych powierzchniach i widzimy, że one już doszły do takiego wieku, kiedy zaczynają owocować, zaczynają obradzać i pojawia się w takich miejscach, w których nie sadziliśmy, nowe pokolenie.
Przypomnę, że na antenie Radia Poznań słuchają państwo rozmowy po zachodzie z udziałem Wiesława Krzewiny, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Przemysława Świerblewskiego z Nadleśnictwa Krotoszyn, rzecznika leśnika z tamtego nadleśnictwa. Panowie, kiedy mówimy o tym, że mieszanie gatunków jest jakimś rozwiązaniem, jakąś próbą też łagodzenia tych skutków złych, które w lasach powodują chociażby zmiany klimatyczne, to mówimy o mieszaniu gatunków liściastych, czy mówimy w ogóle o takim totalnym mieszaniu gatunków i liściastych, i iglastych na jednej przestrzeni?
No, ja odpowiem jak prawnik. To zależy. Trzeba, las to jest, las nie lubi linii prostych, jak powiedział kiedyś taki stary Gajowy. To jest plątanina małych siedlisk, mikrosiedlisk. Tu jest bagienko, tam jest wzgórek piaskowy, tu jest kawałek gliny zwałowej po lądolodzie. Każde to miejsce wymaga innego składu gatunkowego. w naturze w długiej perspektywie setek i tysięcy lat te gatunki tam trafiają. My nie możemy sobie pozwolić na taki długi proces wobec tych zmian klimatu, więc obserwujemy to, rozpoznajemy doskonale gleby. Uczymy się od naukowców pewnych rzeczy, chociaż oni też czasem się od nas uczą. I staramy się te gatunki wprowadzać dokładnie w takie miejsca, które są dla nich najlepsze. Tak jak tu mówił Przemek, Bóg sobie lubi jakiś tam cień, jeszcze gęstą dąbrowę, on sobie tam na dole doskonale poradzi w ocienieniu tych dębów, nie konkuruje z nimi, jest nieco niższy i będzie długo sobie pod nimi rósł. Co najwyżej musimy tak w miarę, jak on dorasta i staje się dojrzały, robić mu trochę więcej światła, czyli pojedyncze dęby usuwać. A w innym miejscu będą pojawiały się graby, lipy i też dęby szypułkowe, na których nam najbardziej zależy, bo to są najpiękniejsze drzewa i tylko na płycie krotoszyńskiej mają tak piękny pokrój, jak my to nazywamy, czyli długie kłody, długie strzały, długie pnie z gęstymi słojami, które są marzeniem dla producentów najpiękniejszych mebli na świecie.
Zanim w drugiej części audycji powiemy, jakie są koncepcje ratowania tego obszaru, co myślą leśnicy, co biorą pod uwagę, jakie zagrożenia i szanse są z tym wszystkim związane, to jeszcze panów zapytam przed piosenką, która jakby oddzieli nam pierwszą część audycji od drugiej. Gdyby ten teren zupełnie zostawić samemu sobie, gdyby uznać, że leśnik, człowiek tam nie będzie już nic robił, to w jakim kierunku by te zmiany poszły na tych 20 ponad tysiącach hektarów? To by tam się świetnie zaczęło rozrastać, co być może by nie dało rady.
No, mieliśmy przyjemność wysłuchać świetnych referatów najlepszych naukowców w Europie. Między innymi profesor Socha z krakowskiej uczelni, z krakowskiego Wydziału Leśnego przedstawił taką symulację rozwoju sytuacji przy braku reakcji człowieka i niestety ten scenariusz nie jest tak bardzo optymistyczny. Nie możemy zostawić tych dąbrów samym sobie, bo on przedstawił mapę, w której pokazał powierzchnię, na których 90% właściwie dokładnością, 90% prawdopodobieństwem niektóre drzewostany po prostu będą wymierać w ciągu najbliższych 10 lat. To jest bardzo szybki już proces. I brak reakcji, jednocześnie już nieuruchomienie sadzenia młodego lasu w tych miejscach, no powoduje, że będą się degradować, jak my to nazywamy, te kawałki lasu. One staną się przez chwilę gęstymi, prawdopodobnie krzaczyskami, być może zarośniętymi gęsto trawą, czy takimi zupełnie innymi. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi. Nie wiem, czy gotowi są nasi goście, którzy odwiedzają ten las i lubią chodzić w jego cieniu.
Ale czy to znaczy, że to poszłoby w kierunku takiego stepowienia? Mówię też o piętrach roślin, to by nagle zaczęło tam coraz niżej, niżej, niżej schodzić?
Wyobraźmy sobie, że to by wyglądało mniej więcej tak, że stare drzewa by powoli zamierały z różną prędkością, w zależności od miejsca. Coraz więcej stałoby suchych, starych dębów. Nie byłoby na dole odnowienia naturalnego, bo ono nie wszędzie chce się pojawiać, właśnie z tych przyczyn, o których wcześniej mówiliśmy, czyli nie byłoby młodego lasu, który by go zastąpił i bez ingerencji leśnika to by mogło trwać w zależności od miejsca od 50 do 500 lat, zanim by powoli ten las tam wracał. Najpierw wracają gatunki lekkie, takie pioniarskie, my je nazywamy jak topola, może wierzba by tam się pojawiła, potem dopiero trochę bardziej cenne, a gdzieś tam na końcu może by się pojawiał dąb przyniesiony już przez zwierzęta. No ale to mogłoby być za 1000 lat i nie wiem, czy mamy czas.
No tak, a propos tego, co się z wodą dzieje, to też złapałem wpis pod którymś z państwa postów na Facebooku Pleszewskiego Klubu Spinningowego, PPL Spin. Oni tak obserwują dokładnie te ruchy wody, że tak powiem, i tylko zacytuję: lasy dąbrowe były dawniej bogatym rezerwuarem wody, a najlepiej po rzekach wpływających z tych terenów: Lutynia, Zimna Woda, Ołobok, Ciemna, Giszka i inne drobniejsze. Widać, jak mamy coraz większy problem z bilansem wodnym. Czyli to w takim kierunku idzie.
Tak, to bardzo dobrze widać. To jeszcze 20 lat temu, 15, zdarzały się takie wiosny, kiedy ten cały las był praktycznie pod wodą. W roku 2010, na początku maja, właściwie można było tam wpuszczać karpie, ponieważ stało
między drzewa.
Tam stało lustro wody. jest ten las rzeczywiście, on, to serce, o którym mówimy w Krotoszynie, jest w najwyższym punkcie tego obszaru i tam z tego lasu tylko woda wypływa. I jak ona jest, to rzeczywiście zasila te rzeki, o których pisało to towarzystwo spinningowe, ale no, były też takie lata, kiedy z tego lasu po zimie nie wypłynęła nawet beczka wody, bo po prostu nie było. Nie było śniegu, nie było skąd tej wody wziąć. Także no, jest to na pewno duży problem.
Czasem mają ludzie mylne wrażenie, nie? Bo tak. Przez tą właśnie podeszwę, przez tą taką nieprzepuszczalną warstwę gliny, ta woda tam stoi, póki nie wyparuje. Ale nowej już nie będzie. Także możemy być w pierwszym tygodniu, wyrodzić po kostki w wodzie, a za tydzień już może być totalnie sucho.
A właściwie parowanie wody w lesie, który tej wody potrzebuje dla korzeni drzew, to jest chyba straszne poczucie marnotrawstwa.
No tak, zawsze to było. Znaczy, jeżeli las jest stosunkowo gęsty, stosunkowo zdrowy, to ta woda nie bardzo ma kiedy wyparować, tak? Ona powolutku sobie spłynie po pniach, dostanie się do gleby i tak dalej. Sama gleba nie jest odsłonięta, to parowanie nie jest takie szybkie, ale im las jest rzadszy, tym to parowanie pędzi szybciej i szybciej tracimy tą wodę.
Proszę Państwa, proponuję teraz piosenkę. Jej przewrotność polega na tym, że padają w niej nazwy różnych drzew, ale akurat dębu w niej nie ma. A my tu o Dąbrowach rozmawiamy. Autorka i wokalistka to Jucho, czyli Justyna Chowaniak. Tytuł piosenki Drzewa.
Wybieramy teraz drzewa, te kruche, kto wie, te co nam ich nie potrzeba, co łamią się w pień. Brzoza, osika, wierzba, topola, sosna, jabłoń, lipa i limba i odła i olcha. Brzoza, osika, wierzba, topola, sosna, jabłoń, lipa i limba i odła i olcha. Wymieniamy teraz ostrza, to proste, a dzień tu wystarcza, by rozwiązać problem takich drzew. Brzoza, osika, wierzba, topola, sosna, jabłoń, lipa i limba i odła i olcha. Brzoza, osika, wierzba, topola, sosna, jabłoń, lipa i limba i odła i olcha. Thank you.
Rozmowy po zachodzie.
Na antenie Radia Poznań taki spokój, jaki z tej piosenki bił, znaleźć można w lesie. Przypomnę, naszymi gośćmi są dzisiaj dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Wiesław Krzewina i Przemysław Świerblewski, rzecznik nadleśnictwa Krotoszyn. Bo o lasach krotoszyńskich, a konkretnie dąbrowach krotoszyńskich, w tej godzinie rozmawiamy. 10 i 11 czerwca w Perzycach pod Krotoszynem odbyła się dwudniowa konferencja pod tytułem Dąbrowy Krotoszyńskie – Nauka, Odpowiedzialność, Decyzje. Naukowcy, leśnicy przez dwa dni i w sali konferencyjnej, i potem w terenie, naocznie oglądając te drzewa, debatowali nad przyszłością, perspektywami tej dąbrowy. Tak w ogóle, panowie, konferencja zakończyła się w jakimś duchu optymistycznym, refleksyjnym czy pełnym obaw? Jak by to panowie podsumowali?
No, moim zdaniem te trzy hasła trochę o tym mówią. Decyzje to jest dla mnie najważniejsza, ponieważ sytuacja jest niepokojąca, tak jak mówiliśmy, i chcieliśmy się dowiedzieć od nauki, jaki jest stan rzeczy. My, leśnicy, to jest właśnie odpowiedzialność. My odpowiadamy, żeby ten las trwał dla wszystkich pokoleń, nie tylko dla nas. Tak wygląda nasza praca. I trzeba podjąć decyzję, co dalej. Moim zdaniem konferencja osiągnęła cel, nawet jak dla mnie przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania, bo świetnym połączeniem była wiedza najlepszych naukowców, nie tylko z Polski, ale też z Niemiec, z wiedzą praktyków, naszych leśniczych, którzy od wielu lat pracują na tej płycie i też dzieli się pewnymi obserwacjami, o których właśnie, jak sami naukowcy mówili, nie wiedzieli, albo które potwierdzały ich tezy naukowe. Także pewne rzeczy zostały fajnie powiedziane i pokazane w lesie.
Tak, no warto wiedzieć, że my w tym lesie jesteśmy i dużo go obserwujemy i w codziennej swojej pracy staramy się uwzględniać z jednej strony całą wiedzę naukową, z drugiej strony musimy też uwzględniać wiele zagadnień z zakresu ochrony przyrody, bo te dąbrowy to jest również obszar Natura 2000 i tam są szczególne wymagania też dla niektórych fragmentów tego lasu, które na co dzień w naszej codziennej pracy uwzględniamy. I bardzo nam zależy na tym, żeby ten las trwał, żeby on był zawsze, bo wiemy, że społeczeństwo, on musi być bezpieczny. A te wielkie, potężne drzewa, kiedy zamierają i kiedy by się zaczęły przewracać, to stanowiłyby duże zagrożenie dla osób odwiedzających i po tym się naprawdę byłby strach chodzić. Tam, gdzie mamy takie fragmenty, gdzie nie możemy pracować, no choćby rezerwaty przyrody czy jakieś pozostawione momenty, to też jest zakaz wstępu, nie można wejść ze względu przede wszystkim na bezpieczeństwo.
A panowie, czy to, co widać w dąbrowach krotoszyńskich, to jest coś, co widać również w innych lasach znanych naukowcom, chociażby uczestnikom konferencji? Czy to jest jakiś ewenement, który widać teraz jak na patelni, bo z uwagi na wielkość obszaru?
No właśnie dąbrowy krotoszyńskie są takim papierem lakmusowym zmian w lasach całej Europy, szczególnie Europy Środkowej, związanych przede wszystkim ze zmianami klimatu i trochę zmian wynikających z innego podejścia i oczekiwań też społeczeństwa. Społeczeństwo jest bardziej zainteresowane lasem, więcej chce w nim przebywać, w głębi tego lasu i też ma pewne oczekiwania i połączenie tych wszystkich oczekiwań czasem bywa trudne, ale tak jak mówiliśmy, wszystkie lasy Europy w pewnym sensie podlegają mocnym zmianom klimatu, choćby w tym względzie, że możemy obserwować gatunki, które nazywają naukowcy nawet wielkimi przegranymi. Nasza sosna ulubiona, która jest najwięcej w Polsce, a w Wielkopolsce zdecydowanie, z wyjątkiem płyty krotoszyńskiej, reszta Wielkopolski to głównie sosna, do której lubimy chodzić, która pięknie pachnie. Na dole nie ma zbyt wielu krzewów, więc się fajnie po niej chodzi. To jest wielki przegrany, jak mówi profesor Jagodziński, bo badania i symulacje pokazują, że w zależności od wariantu, od rozwoju scenariusza klimatycznego, czy to wzrośnie temperatura średnia o 2%, 4% czy aż 8%, ta sosna ucieknie nam albo będzie uciekać z lasów, z borów sosnowych w mniejszym lub większym zakresie i to się stanie stosunkowo szybko. To nie są setki lat, tylko co najwyżej dziesiątki lat. To nie znaczy, że ona zniknie całkiem. Zobaczymy tą sosnę na wielu piaszczystych glebach w Puszczy Noteckiej, gdzie sosny wyrosły w biedzie i się do niej przyzwyczaiły, sobie dobrze dają radę jeszcze
właśnie
w tym trudnym klimacie.
Chciałem zapytać, ale, że dadzą radę tam, tak?
Tak, tam ten problem jest zupełnie inaczej wygląda, ale najgorzej się czują te właśnie sosny, tak jak dęby, rozpuszczone sosny na żyznych glebach, gdzie miały dużo wody.
Czyli
i nagle...
rozpieszczone w dzieciństwie?
Dokładnie tak. One tak się zachowują dziwnie, że dzieci się w szkołach uczą, że sosna ma piękny, palowy korzeń, jak to się mówi, czyli głęboko sięgający po wodę, ale jeżeli taka mała sosenka wyrosła w dobrobycie, to jej się nie chce tego korzenia budować. Ma małą wiązkę korzonków, która przestaje sięgać wodę, jak woda
bo
ucieka.
Bo natura jest leniwa po prostu i nie robi niczego, czego nie trzeba robić.
Jest oszczędna, jak poznaniacy. Właśnie. Natura nie ponosi kosztów i nie robi nic, co jej się nie opłaca w danym momencie.
Mhm. Panowie, nie wiem, odebrałem telefon. Zobaczymy, z czym dzwoni słuchacz. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór. Usłyszałem temat lasów, a jednocześnie pojawiły się rzeki i woda. Dobrze usłyszałem?
No tak, zależy w którym momencie pan się włączył, bo...
Wiemy. Tam o rejonie krotoszyńskim jest rozmawiane. Ja tak sobie myślę, mam tylko taką króciutką propozycję, bo temat jest bardzo ciekawy. Czy zaproszonych gości do audycji nie dałoby się połączyć w jeszcze jedną taką audycję i zaprosić do tego przedstawicieli Wód Polskich, bo temat wód w lasach tutaj dzisiaj padł, wód, które zasilają rzeki. Wiemy, jak nasze wielkopolskie rzeki wyglądają, że one nie wyglądają wcale tak naprawdę i mam wrażenie, że taka instytucja jak Wody Polskie to istnieje i działa, ale tylko w internecie. Ja bardzo te tematy lubię, szczególnie tematy rzeczne i to schnięcie tych małych, średnich rzek, uważam, że to jest pochodna dzisiejszego tematu jakaś, ale też powiązana, ono jest po prostu na potęgę. One istnieją tylko 2 miesiące w roku, a potem ich nie ma. Jeszcze nie ma, a potem już nie ma. No i mi się wydaje, że jest to jakoś powiązane z tematem, więc jestem ciekawy, na jakim etapie i z jak wielką prężnością są działania Wód Polskich skierowane, żeby te rzeki jednak w Polsce pozostały, a nie zniknęły.
Pięknie panu dziękuję za wywołanie tej kwestii. Rzeczywiście pretekstem do jej wywołania mógł być cytowany przeze mnie wpis Pleszewskiego Klubu Spinningowego, który pokazywał, jakie to rzeczki zanikają albo już ich nie ma. Ale tutaj pan dyrektor chciałby coś powiedzieć.
Rzeczywiście tak jest. My obserwujemy, nasi leśniczowie obserwują, że zanikają już nieodwołalnie małe takie cieki, jak strumyki, rzeczki, gdzieś tam w głębi lasów. Bo woda jest strategiczna dla Wielkopolski. Przy tej niewielkiej ilości opadów, te 500-550 mm w skali roku, no to jest bardzo dolna granica dla lasów. To jest już na granicy takiego lekkiego stepowienia 350 mm. Więc jak jest mniej tych opadów i ta woda szybko ucieka i ta kropla zbyt szybko od deszczu trafia do morza, to my jej po prostu nie wykorzystujemy. My w sensie świat roślin i zwierząt. Natomiast chciałbym trochę optymizmem powiedzieć tutaj do wypowiedzi słuchacza. Wielkopolska ma to szczęście, że rzeczywiście to gospodarcze podejście Wielkopolan zaowocowało, że w ostatnich miesiącach pojawiła się fajna inicjatywa, która zrzesza ponad kilkanaście najważniejszych dla gospodarki wodą podmiotów, nie tylko Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, nie tylko Lasy Państwowe, ale też samorządy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, wszystkich ważnych graczy, też gospodarzy terenu, jak właśnie gminy. I pojawiają się pierwsze dobre światełka w tunelu, że przy współdziałaniu jest szansa, że spójnie działając uda nam się coś zrobić. Już są pierwsze pomysły na projekt, na przykład lasy realizują takie projekty, które nazywają się Mała Retencja. I to są o tyle cenne projekty,
to już
że...
To od kilku lat chyba, nie?
Tak, to już nawet kilkanaście lat, ale to jest o tyle ważne, że dla bioróżnorodności, dla przyrody nie jest ważne, albo nie zawsze jest ważne, budowa olbrzymich zbiorników przeciwpowodziowych na 15-20 milionów metrów sześciennych wody. Dla lasu najważniejsze są setki, tysiące małych cieków, małych bajorek, małych zastawek, które powodują, że ta woda w lesie dłużej będzie przebywać. I takie rzeczy się właśnie dzieją. A to współdziałanie podmiotów i zainicjowana w tym roku akcja wydaje się, że da nam szansę na wykorzystanie naszych wspólnych sił i środków.
Czy ja mogłem widzieć gdzieś na zdjęciu pana z przedstawicielami Wód Polskich podpisujących jakąś umowę?
A to tak, to jest jeden z etapów tych działań. Rzeczywiście w tym tygodniu, który minął, udało się podpisać list intencyjny, ale nie tylko intencyjny, ale już rozmawialiśmy o pierwszych konkretnych wspólnych działaniach na rzecz ochrony wody, ochrony zasobów wodnych.
Właśnie wspólnie ze spółką Wody Polskie, tak?
Dokładnie tak, tak, tak.
Aha, czyli trochę tutaj słuchacz rzeczywiście wywołał ten temat i cieszę się, że można coś o tym powiedzieć. Panowie, wróćmy do konferencji, która odbyła się w Pyrzycach niespełna 2 tygodnie temu. Czy szykują się jakieś po tej konferencji, nie wiem, rewolucyjne działania w lesie, w tych Dąbrowach Krotoszyńskich? Czy jeszcze czekacie, obserwujecie? Jakie właściwie teraz dalsze kroki i kiedy będą podejmowane? I na czym mają one polegać?
To ja może 2 słowa w takiej dużej skali, a potem poprosimy gospodarza, leśnika, jak to wygląda na konkretne działania w lesie. Tak naprawdę w dużej skali to te nasze działania dzielą się na jakby 2 grupy. Są te cenne obiekty, niezwykle cenne fragmenty przyrody w zasięgu Dąbrów Krotoszyńskich, w których pozostawimy rozwój sytuacji w wielu miejscach samymi sobie. I jest ten las pozostały, który już wymaga naszej pilnej interwencji, adaptacji, jak to się mówi w Europie dzisiaj. Adaptacji, czyli takich działań, żeby las był jak najszybciej przygotowany do tych szybko postępujących zmian klimatu. Już próby jego przebudowy, uzupełnienia innymi gatunkami, inaczej sadzenia tego głównego dęba w lesie, ale o tym to już może powie kolega, bo on to po prostu codziennie spotyka na swoich ścieżkach.
Ja myślę, że słuchacze też powinni sobie zdawać sprawę, że my jako leśnicy, kiedy mówimy o szybkich zmianach, to nie są to zmiany, które dzieją się w ciągu tygodni lub miesięcy. To często są lata, kilkanaście lat, czy nawet kilkadziesiąt. My żyjemy w trochę innej skali, w trochę innym tempie. Ja często
w innym wymiarze,
tak. Jak z żoną czasami chodzę po lesie i opowiadam, co tu będziemy robili, jakie podejmiemy kroki i że już za 20 lat tu będzie pięknie, to ona tak na mnie patrzy i mówi, za jakie 20 lat? Co to znaczy? Także my mówimy trochę innych czasach. Natomiast rzeczywiście robimy różne doświadczenia, staramy się tego dęba pielęgnować, wykorzystywać tak, jak potrafimy. Mieszamy go z różnymi gatunkami, obserwujemy, co on lubi, czego nie lubi. Często mamy też takie problemy.
Czyli trochę taką metodą prób i błędów, tak?
To nie jest całkiem metoda prób i błędów, to jest taka metoda, no my mamy wiedzę, i próbujemy tą wiedzę wykorzystywać na wszelkie możliwe sposoby, próbować nowych rzeczy, które do tej pory nie robiono, ale nie całkiem na chybił trafił, tylko wiedząc, jakie są wymagania gatunku. Wiemy też to, że te susze powodują, że na przykład mamy coraz rzadziej lata, kiedy możemy zbierać żołędzie, a żołędzie to jest takie trudne nasiono, którego nie można przechowywać bardzo długo, nie można go mrozić, nie można go wysuszyć, więc możemy je najwyżej przez 2 zimy przechowywać, żeby dostać z nich sadzonki.
Do jarocina.
Do jarocina na przykład. Czasami są takie suche lata, że zbieramy żołędzie i one już są na granicy właściwie życia.
Mówię, także, proszę państwa, o jarocinie, bo tam jest fabryka dębów.
Tak, można to nazwać rzeczywiście, fabryka dębów.
Tak, i czasami nam po prostu brakuje tych sadzonek, dlatego też często sadzimy dęba w zmieszaniu z sosną nawet, czy z grabem, czy z lipami, tak żeby z możliwie małej ilości sadzonek wyhodować jak największą powierzchnię nowego lasu. To wtedy mówimy o metodzie korytarzowej albo sadzeniu z wypełniaczami, takie trudne nazwy. W każdym bądź razie chodzi o to, że pomiędzy dębami są sadzone inne gatunki, które zmuszają trochę te nasze dęby do rośnięcia w górę. Dąb to jest takie drzewo królów albo król drzew i on czasami lubi być pogoniony, żeby wykorzystać cały swój potencjał.
Jak to król. Czasem tak. Trzeba pogonić króla. Tak. A panowie, czy Dąbrowy Krotoszyńskie w ogóle cieszą się taką renomą, że tak powiem, za granicą? To znaczy, jest to obiekt leśny znany poza granicami kraju?
Tak, oczywiście. Znaczy, dąb jest w ogóle cennym gatunkiem i tak duża powierzchnia nie może pozostać bez echa, szczególnie wśród przyrodników, leśników, całego tego świata środowiskowego, nazwijmy to. Ale znane są też, jak wspomnieliśmy, ze specjalnych właściwości drewna tych dębów, które tam rosną. To jest drewno bardzo wąskosłoiste, jak to się mówi, trudne słowo, ale po prostu ono bardzo powoli przerasta, bardzo równe są te słoje, co powoduje, że jest to wyjątkowy materiał na tak zwaną okleinę, czyli po prostu jest to piękne drewno, tak? Choć nie dlatego zdecydowanie leśnicy dbają o ten las, bo my chcemy, żeby on przede wszystkim trwał i dzisiaj naszym głównym celem w takiej makroskali jest spowodowanie, żeby ten las zdrowy jak najdłużej rósł, a nie co z niego zrobimy. Także już nie jest dla nas najważniejsze dzisiaj wyhodowanie długiego, prostego pnia, żeby były proste deski, ale żeby zdrowe drzewo, które mamy nadzieję, przeżyje przynajmniej 2 czy 3 ludzkie pokolenia i będzie dawało kolejne pokolenia, szanse kolejnym pokoleniom.
Mhm. A czy założenia są takie, że jeżeli ten las przetrwa coś tam, to na pewno przetrwa w ogóle? To jest takie warunkowe, że zakładacie, nie wiem, jakie są symulacje po prostu?
Symulacje są trochę niepokojące, bo symulacje pokazują, że na pewno część tych dębów przestanie funkcjonować, część tych dębów zginie. My na pewno w niektórych miejscach, tak jak to mówi Przemek, w tych, gdzie on się świetnie czuje, tymi nowszymi metodami go tam od nowa podsadzimy i damy tym starszym dziadkom dębowym szansę, że będą rosły po kolana w młodszym pokoleniu, ale już nie wszędzie. Już wiemy na pewno, że to już będzie las bardziej zmieszany. Może przyjdzie krewniak dębu szypułkowego, ten dąb bezszypułkowy, o którym mówiliśmy, on jest mniej, on jest taki bardziej przaśny. On tam na tym piochu jakoś tam sobie porośnie, jak to mówią chłopy.
Czyli szypułkowy jest taki szlachetniejszy po prostu.
Bardziej wymagający i osiąga większe rozmiary. Też był dlatego takim drzewem bardziej szlachetnym.
Wracając do języka dyplomacji, to taki król, który przybył z mocarstwa, a ten bezszypułkowy to taki pomniejszej krainki.
No tak, tak, tak. Tak. Szypułkowy rzeczywiście to jest potęga i bardzo wysoka jakość. Bezszypułkowy potrafi sobie radzić w słabszych warunkach, daje radę, ale już zwykle nie osiąga takich efektów jak na dąb szypułkowy.
Mhm. Panowie, no puenta tej rozmowy wydaje się optymistyczna o tyle, że dostrzegli leśnicy problem, zwołali fachowców, ale rozumiem, że to oczywiście to zwołanie konferencji było poprzedzone wieloletnimi obserwacjami i jakimiś tam próbami też wnioskowania co dalej. Nie wiem, czy tak mogę postawić pytanie, czy możemy być spokojni o przyszłość Dąbrów Krotoszyńskich, czy to się da tak powiedzieć czarno-biało?
Ja tak powiem trochę przemądrzały leśny sposób, tak, bo są w dobrych rękach i staramy się dostosować do zmian klimatu, uczymy się cały czas od tego lasu, obserwujemy go i szybko reagujemy przede wszystkim, ale konferencja pokazała, że jesteśmy w stanie ochronić ten las, on będzie inny. Może nie w takim tempie, jak właśnie tutaj mówiliśmy, ale stopniowo musimy się przyzwyczaić, że być może tych dębów będzie po prostu mniej, ale na pewno będzie trwał. Tylko musimy go troszeczkę mu pomóc.
Dębów będzie mniej, ale też dojdą inne gatunki, tak?
Tak, tak. Ten las nie będzie...
Nie, że się przerzedzi totalnie.
Nie, oczywiście, że nie. Las musi mieć swoją gęstość, swój skład, swoją dynamikę i swoje zdrowie, więc na pewno las będzie wyglądał nieco inaczej, ale dalej tam będzie trwał.
Tak, my zrobimy wszystko, żeby on był jak najbardziej zbliżony do tego, co jest. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zmiany klimatyczne postępują, są coraz szybsze i troszeczkę są pewną niewiadomą, w którą stronę się rozwiną. A wiemy, że podejmujemy dzisiaj decyzję na kolejne 100, 150, być może 200 lat. Także ta niewiadoma gdzieś jest, ale my tam jesteśmy codziennie, każdego dnia chodzimy, pilnujemy.
No i właśnie, do tej codzienności na koniec sprowadzę naszą rozmowę. Co właśnie jutro, pojutrze będą tam robić leśnicy pomiędzy tymi drzewami, pomiędzy tymi dębami szypułkowymi?
Teraz mamy najważniejsze zadanie, bo to jest taki moment, kiedy dbamy właśnie o to nowe pokolenie, żeby go nie zagłuszyły chwasty, które w tej chwili błyskawicznie rosną. Pilnujemy tego, żeby stworzyć im jak najlepsze warunki, żeby one wykorzystały ten moment. Właśnie
Czyli wykaszanie trwa?
Tak, za 2 dni mamy świętego Jana. To jest taki silny przyrost dębów właśnie świętojańskie, o którym się mówi. On się właśnie w tej chwili rozpoczyna. Rosną nowe listki, nowe pędy i te dęby wyskoczą w górę, a my będziemy robili wszystko, żeby im było jak najlepiej.
Proszę Państwa, z wielką przyjemnością gościłem w tej dzisiejszej audycji Ludzi Lasu, czyli dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Wiesława Krzewinę. Dziękuję panu za wizytę.
Dziękuję bardzo i zapraszamy do tych dąbów.
Oczywiście, skorzystam. Obiecuję, że w lipcu. I Przemysław Świerblewski, nasz drugi gość, rzecznik Nadleśnictwa Krotoszyn, ale przede wszystkim leśnik.
Dziękuję bardzo. Bardzo miło mi się będzie z państwem spotkać również w lesie.
Zapraszamy pomiędzy dęby szypułkowe w okolice Krotoszyna. Audycję zrealizował Jakub Woźniak, poprowadził Rafał Rygulski. Dobrej nocy, niech Państwu się w nocy śni szum dębów.
Dasz Bóg, dasz Bóg.
Rozmowy po zachodzie.